Prezydent na 96 FM w każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kumicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich państwa w gorącym.
No właśnie, ja o tym gorącym dniu i o tej pogodzie, czy problem braku prądu dotyczy Zielonej Góry?
Nie tylko Zielonej Góry,
czy będzie
Góry, całej
dotyczyć
Polski,
w najbliższych dniach?
Polski dotyczy problem związany z tym, że niestety, ale energii zaczęło brakować, elektrycznej. Ja myślę, że my już nie potrafimy żyć bez tej energii, więc na dzień dzisiejszy część zakładów pracy w ogóle nie pracuje, część ma ograniczone możliwość dostawy prądu, więc...
Panowie, Kronopol, Stelmet, Rockwool, IKEA...
No nie tylko, no, nasz nie tylko, więcej inne też mają z tym problem, więc tak naprawdę, no, jak ktoś pamięta taką burzliwą dyskusję, czy warto budować elektrownię w Brodach, no to teraz niech sobie odpowie, czy warto. No, widzimy, że to nie jest kwestia warto, czy nie warto, tylko to jest konieczność, jeżeli nie będziemy budować nowych elektrowni w Polsce, nie będziemy budowali sieci przesyłowych, to będziemy niedługo żyli, tak jak to kiedyś pewnie niektórzy jeszcze pamiętają, 20 stopień zasilania i będziemy siedzieć po ciemku ze świeczkami. Niestety musimy o tym pamiętać i to realizować. W związku z tym my też się borykamy z tymi problemami, też ograniczamy zużycie.
A gdzie konkretnie?
No, choćby nawet na basenie, na CRS-ie. Nie wszystkie atrakcje są czynne. Ponieważ musimy ograniczyć zużycie. Koszykarze ostatnio mieli trening w cudzysłowie po ciemku, no bo nie zapalamy, nie włączamy różnych rzeczy, tam są powłączane klimatyzacje, etc., bo też mamy obowiązek zmniejszyć zużycie w tym miejscu prądu, tak żeby tego prądu generalnie nie zabrakło, więc...
A Focus Park? Tam miasto ma jakiś wpływ na to? Bo wczoraj jeszcze przynajmniej schody działały, a mówi się, że w całej Polsce przynajmniej schody ruchome są zatrzymane. U nas wszystko działa.
Ja nie
wszystko
jestem
działa.
Właścicielem schody. Focus Parku, myślę, że to powinno być, no, to znaczy, no, generalnie w tej chwili wszyscy powinniśmy zastanowić, co zrobić, żeby ten prąd oszczędzać, zwłaszcza, że pogoda, jak widać, nas nie rozpieszcza i prognoza jest dalej niekorzystna, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie.
A czy mieszkańcy powinni się też obawiać, że może być taka sytuacja, że nie będzie prądu w mieszkaniach?
Wszystko wskazuje na to, że nie. Dla odbiorców indywidualnych prąd jest, był i będzie. Ja myślę, że bez elektroniki teraz to już sobie nikt z nas nie poradzi i nie potrafimy żyć bez prądu, więc... Tak samo jak wszystkie jednostki, które muszą być wprost zaopatrywane w pierwszej kolejności, szpitale, część z nich oczywiście posiada również agregaty różnego rodzaju prądotwórcze, które pozwalają im pracować w momencie, kiedy tego prądu mogłoby zabraknąć. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że my tak naprawdę nie mamy tych mocno energochłonnych gałęzi przemysłu w województwie lubuskim, a tu chodzi o bilans całego kraju, więc najgorsza sytuacja będzie w tych przedsiębiorstwach, które będą wygaszane. No, tutaj to są ewidentne straty dla gospodarki.
Więc... Milionowe straty, kary dla tych przedsiębiorstw. Jak to jest? To jest takie proste pytanie. Jak to jest, że mamy 2 tygodnie upałów i w całej Polsce właśnie takie straty i takie przerwy? To pewnie każdy sobie zadaje takie pytanie. Może pan prezydent zna odpowiedź na te pytania.
Ja znam i cały czas będę powtarzał. A teraz zobaczmy, ile jest protestów, jeżeli chcemy budować gdzieś elektrownię, tak? Jeżeli ktoś mówi, że będzie budował elektrownię, to zaraz mamy, że tak powiem, pewną grupę społeczną, która mówi, nie wolno. Jeżeli ktoś mówi, że chce postawić wiatraki nawet, które są proekologiczne, nie wolno, no to będziemy mieli tego konsekwencje. No, jeżeli nie jesteśmy w stanie wybudować nowych linii przesyłowych, bo ktoś tam nie chce działki udostępnić, przesyłu, etc., czy służebności, no to mamy takie konsekwencje, a nie inne. To nie jest pierwszy przykład. Tych przykładów już jest kilka. Albo będziemy inwestować i budować nowe moce, bo trzeba pamiętać, że elektrownie mają to do siebie, że mają swój czas, w którym mogą pracować, po pewnym okresie będą musiały zostać zamknięte. W Polsce elektrowni, które będą zamykane, jest kilka. Jeżeli na ich miejsce nie powstaną nowe, no to będziemy mieli jeszcze większy problem. Oczywiście trzeba pamiętać też, że energia elektryczna ma jeszcze, poza tym, że ktoś ją musi wyprodukować, jest ważna jej cena. Jeżeli chcielibyśmy pójść w kierunku bardzo dużej ilości tak zwanych odnawialnych źródeł energii, czyli tam energia słoneczna czy energia wiatrowa, to ona ma...
To są ceny.
Ona ma jedną wadę, ona jest bardzo droga. Jeżeli chodzi o Niemcy, które są takim krajem, który ma dość duży udział tego segmentu, bo oni zrezygnowali z elektrowni atomowych, zamykają wszystkie, poprzez rozwój elektrowni właśnie tych różnego rodzaju odnawialnych. u nich ceny energii są bardzo wysokie. W porównaniu z Polską to tam no, jest razy, dla przemysłu na przykład razy 3, więc trzeba pamiętać o tym, że wtedy konkurencyjność przemysłu maleje, jak konkurencyjność maleje, no to wszystko potem gdzieś tam ma swoje konsekwencje. A trzeba pamiętać też, że Niemcy rozwijają nie tylko i wyłącznie energię odnawialną, ale również na przykład tą związaną z wydobywaniem i przetwarzaniem węgla brunatnego na energię, bo energia z węgla brunatnego jest jedną z tańszych energii, ponieważ kopalnie są odkrywkowe, nie są głębinowe i tak dalej, i tak dalej. To jest no, sprawa, która wymaga po prostu podjęcia decyzji ostatecznych i powiedzenia, nie, no, nie możemy sobie pozwolić na sytuację taką, że będziemy odcinali miasta od prądu, no bo wie pani, no...
Wraca PRL.
No PRL, a teraz trzeba pamiętać o tym, bo my też mamy zaplanowane, jeden z potencjalnych inwestorów już nam przysłał pytanie, no bo prowadzimy z nim negocjacje, jak to u nas z tą energią jest.
No właśnie, no. To też chciałam zapytać, czy nie powinniśmy się tego obawiać, że w takim przypadku i wobec takich problemów ale inwestorzy no zaczną się pytanie. Trzy razy zastanawiać, zanim zainwestują.
Przysłał nam pytanie, jak to u nas wygląda z tą energią elektryczną i jak to będzie funkcjonować, no bo podejmując decyzję o inwestycji chciałby wiedzieć, a w tej chwili to nikt nie jest w stanie mu odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia. Trzeba, nie oglądając się na pewne rzeczy, podjąć decyzję o modernizacji i rozbudowie sieci przesyłowych oraz o mocach wytwórczych, czyli o nowych elektrowniach, które muszą powstać. Koniec, kropka. Trzeba pamiętać, że po takim roku jak ten, ilość osób, które na przykład będzie chciała korzystać z klimatyzacji w domach, wzrośnie, bo klimatyzacje przestały być już tak drogie i niedostępne i część osób będzie myślała, żeby je zainstalować. Okej, no tylko każda klimatyzacja, poza tym, że ma zbawienny wpływ na to, co się dzieje w sensie pogodowym, w sensie takiego upału, jak jest w tej chwili, pobiera energię elektryczną. Jak wszyscy zainstalujemy klimatyzację, to znowu okaże się, że za chwilę będzie w momentach pewnych tych mocy tak zwanych szczytowych brakować, więc uważam, że nie ma innego wyjścia, trzeba przestać dyskutować, przestać patrzeć na pewne elementy, przyjąć odpowiednie rozwiązania legislacyjne, iść do przodu i budować. I myślę, że tutaj wszyscy politycy powinni po tego typu wydarzeniach, jakie mają miejsca w tym roku, nie patrząc na przynależność swoją partyjną, usiąść wspólnie razem i przygotować konkretne rozwiązania, żebyśmy byli no, chociaż od tego momentu i myśleli o tym, żeby być bezpiecznym, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo agregaty prądotwórcze to tak nie jest to rozwiązanie, które może nam...
A te nasze miejskie są sprawne? Miasto ale sprawdzało? Czy nasze agregaty funkcjonują?
Mieliśmy spotkanie sztabu kresowego, rozmawialiśmy na ten temat, więc poza energią elektryczną tak naprawdę na dzień dzisiejszy w pozostałych elementach dotyczących systemu bezpieczeństwa jest w miarę okej. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o wodę, jest w miarę okej. Choć tak naprawdę pobór wody wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pobieramy nie tylko ze studni głębinowych, bo w Zielonej Górze mamy wodę i ze studni głębinowych, i z ujęcia na Obrzycy. Jedyne niebezpieczeństwo, takie trochę śmieszne może, jest kwestia jakości naszych rur, czy one wytrzymają te upały, czy nie dojdzie do jakiejś awarii, no więc wtedy mogłyby być przerwy, ale tutaj odpukać na dzień dzisiejszy jest okej, więc z wodą jest dobrze. Komunikacja miejska jest w dobrym stanie.
No właśnie, zastanawiałam się, bo była też szefowa MZK na tym spotkaniu.
Klimatyzacja. Klimatyzacja w autobusach działa, tylko bardzo często jeszcze jest problem, że część osób otwiera okna, a sam autobus stając na przystanku również otwiera drzwi. Ciepłe powietrze wtedy automatycznie no, wdziera się do środka, bo to nie da się inaczej, więc byli przedstawiciele szpitala, byli przedstawiciele pogotowia, policji, straży. No, oczywiście boimy się jeszcze jednego elementu, że bardzo często po takich upałach zdarzają się różnego rodzaju dość gwałtowne wyładowania atmosferyczne, więc
kolejny problem, inny.
Kolejny problem, ale oczywiście.
Albo ulewne deszcze. Mhm.
Dlatego też no, patrzymy, sprawdzamy, rozmawiamy z sobą, monitorujemy to. Ja myślę, że nie tylko i wyłącznie my, ale wiele instytucji, wiele zakładów stara się ograniczyć nawet w tych warunkach swoją aktywność, bo no, jak jest tak gorąco, to ciężko ludziom funkcjonować i pracować.
Na pewno. I nasza audycja też dzisiaj jakoś tak wolniej.
Wolniej się toczy. Wszyscy mamy...
A jednocześnie bardzo szybko, dlatego jeszcze kilka pytań związanych właśnie z z tymi naszymi problemami. Prezydent Nowej Soli, bo pan mówi o tym, że rząd powinien zrobić swoje. Wadim Tyszkiewicz mówi, że minister gospodarki powinien się podać do dymisji.
A to już dawno, to nie podlega żadnej dyskusji. To ja
przypomnę,
że to jest człowiek, który przyjechał i kiedyś pamiętam, że powinien, zdaje się, kukurydzę mamy hodować w województwie, więc jeżeli przyjeżdża minister gospodarki i mówi, że naszym priorytetem jest kukurydza, no to ja mu tą kolbę na drogę dam i dla mnie to bez dwóch zdań. No, jeżeli my rozmawiamy cały czas o tym, żeby powstała kopalnia miedzi czy o elektrowni, no to minister gospodarki, który de facto nadzoruje wszelkiego rodzaju te koncerny, które są do tego powołane, to już dawno my nie powinniśmy rozmawiać i prosić wszystkich, żeby to powstało, tylko to powinno już być dawno w budowie. Jeżeli nie jest, to jest to czyjeś zaniechanie. No więc nikogo innego jak ministra gospodarki.
A czy miasto planuje też wobec takich silnych argumentów jak właśnie upał i związane z tym problemy również w mieście, planuje jakąś akcję promocyjną, społeczną, rozmowę o kopalni w Brodach, żeby uświadomić też społeczeństwu, co za tym stoi, jak bardzo to jest potrzebne. To jest okazja.
W tej chwili to planujemy bardziej kurtyny
wodne.
Przebić
się z tą wiedzą.
Ale ja staram się wszystkich do tego namawiać zawsze i rozmawiać i myślę, że to lobby z województwa jest dość duże, mówiące o tym, że nie ma co dyskutować, tylko trzeba po prostu to fizycznie realizować. Będzie kampania wyborcza i myślę, że trzeba będzie wszystkich naszych przepytać, ewentualnych kandydatów, co myślą o tym, jaki jest stosunek do tych spraw. No, mam nadzieję, że ruszy to z kopyta, biorąc pod uwagę jednak, że to niebezpieczeństwo nie jest niebezpieczeństwem nierealnym. Jak widzimy, jest ono realnym zagrożeniem, bardzo dużym, nie tylko i wyłącznie dla ludzi, ale również dla gospodarki, no bo jak firmy nie będą pracować, to nie będą zarabiać, nie będą zarabiać, to za chwilę może się okazać, że niektóre nie będą miały z czego płacić, jak nie będą miały
no
z czego...
Media piszą, że biznes sparaliżowany, zaraz gospodarka sparaliżowana, bo nie wiemy, jak długo jeszcze te upały potrwają.
Więc czas na decyzje odważne, a nie, że tak powiem, czas na ustawy, być może, które skrócą pewne procesy decyzyjne, żeby nie było sytuacji takiej, że zanim od podjęcia decyzji do realizacji jest 5 lat zabawy papierami różnego rodzaju, bo tak naprawdę no, gospodarka nie znosi pustki i nie ma co dyskutować.
A nie czuje pan takiego dysonansu? Właśnie wspomniał pan o kurtynach wodnych. Czasem rozmawiamy o takich pomysłach jak fontanna przy Filharmonii. Tak naprawdę problemy są o wiele większe. Jeden ze słuchaczy też wysłał maila, nie będę czytać całego maila, jest bardzo długi, właśnie związany z tym, że zajmujemy się drobiazgami, chcemy komfortu życia, a okazuje się, że jest sytuacja kryzysowa i ale tak naprawdę nie jesteśmy kompletnie na to przygotowani. Czyli te pieniądze należałoby zainwestować zupełnie inaczej.
Każdy też ma swoje zadania do realizacji. Niech mi pani uwierzy, ale żaden z samorządowców nie jest jeszcze odpowiedzialny za budowę elektrowni. Choć szkoda, bo ja bym od tego nie uciekał. Natomiast ja już ładnych kilka lat prowadzę rozmowy, namawiam wszystkich do tego, żeby w Zielonej Górze rozbudować elektrociepłownię, tak aby Zielona Góra była bezpieczna. I te rozmowy naprawdę, wszystko wskazuje na to, że wreszcie, że tak powiem, przebijemy się z tą naszą argumentacją, którą przedstawiamy. Rozmawialiśmy i z Eneą, i z EDF-em na ten temat. Cała korespondencja jest, bo być może to nie jest ten element, że my się tym chwalimy, że napisaliśmy prośbę,
dlatego,
że chcemy.
Dlatego słuchacze pewnie też
tak dalej,
dopytują,
tak dalej,
bo to może być wrażenie rozmowy.
Takie działania fizyczne prowadzimy już od wielu, wielu lat i naprawdę wiele rozmów i to nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale również za granicą jeździłem za prezesem EDF-u, żeby z nim rozmawiać na temat tego, bo uważam, że warto właśnie myśleć, warto myśleć perspektywicznie, że może być taka potrzeba na zwiększony pobór energii, więc w tym momencie my, gdybyśmy mieli tutaj drugi blok przy naszej elektrociepłowni, to wszystko by wskazywało, że w ogóle bylibyśmy bezpieczni zawsze. A przykłady takie, że czasami nam energii brakuje, to już się zdarzały, bo w mieście były takie przypadki przy dużych awariach, że no niestety tak, a nie inaczej to wyglądało, ale to mówię, to wszystko wymaga również decyzji, a jednak na skali kraju, nie tylko i wyłącznie w skali miasta i województwa. Gdyby ode mnie zależało, to niech mi pani wie, że ja bym się już dawno nie zastanawiał nad tym, bo uważam, że warto.
A jeśli mowa jest o kopalni w Brodach, jaka to jest perspektywa czasowa? Znaczy, mówił o tym, że ona by się przydała, no ale to pewnie jest ile? 10, 15?
Nie, 15, ja myślę, że gdybyśmy potrafili skrócić wszystkie procedury, które są bardzo czasami czasochłonne, a dla normalnego człowieka nic nie mówiące, nic nie dające, to można by było zrobić. Ja przypomnę, że w Polsce kiedyś budowaliśmy stadiony na euro. Jak ktoś popatrzył w procedury, to wyszło, że stadiony powstaną, ale 3 lata po euro. Co zrobiono? Uchwalono ustawę
i udało się.
Pod nazwą Euro 2012 i część procedur wyrzucono w powietrze, twierdząc, że bez tego też ludzie żyją i zrobiono szybciej. Więc jak się chce, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o budowę stadionu, bo tam chodzi również o budowę infrastruktury różnego rodzaju, można. Trzeba tylko chcieć, W związku z tym, jeżeli byłaby taka wola i tym byśmy się zajęli, to myślę, że można byłoby to zrealizować.
Ale ma pan wrażenie, że po prostu wszyscy czekamy, aż minie ta upalna pogoda, wróci normalna i zapomnimy
ja
dawno temat
sprawę,
znowu.
Że, no oczywiście temat zniknie, ale to nie jest tak, że zniknie na zawsze. On wróci. To co powtarzam, część elektrowni w Polsce ma swój okres, kiedy, do którego może pracować. Potem już niestety będą musiały być wyłączone. Jak będą wyłączone, naprawdę wtedy zacznie się dopiero problem z brakiem mocy i zasilania, więc brak budowy nowych rozwiązań niestety skutkuje tym, że możemy być w coraz gorszej sytuacji. I stąd apele, i to nie tylko moje, bo bardzo często środowisko energetyków te apele przedstawia i mówi, że słuchajcie, nie ma co dyskutować, nie ma co dalej rozmawiać, po prostu trzeba brać się do roboty. Ja jestem wprawdzie przeciwnikiem na przykład elektrowni atomowej, ale to każdy ma swoje własne podejście. Ja uważam, że elektrownia atomowa nie, bo to jest coś, czego świat jednak nie opanował. Mm-hmm. Nie opanował. Patrz, awarie, które są i z którymi sobie nie radzi bardzo bogaty świat, bo ani Japonia sobie nie poradziła. No cóż, jeżeli Niemcy zamykają swoje elektrownie, bo boją się atomu, to być może warto jednak pomyśleć o innych elektrowniach, żeby pójść w elektrownię i konwencjonalną. A w moim przypadku uważam, że jeżeli węgiel brunatny mamy w Polsce w postaci kopalni odkrywowych, to korzystajmy z tego, więc korzystajmy z węgla brunatnego i wytwarzajmy tanią energię i myślmy również o rozwoju energii odnawialnej, ale patrzmy również na cenę, żeby nie zabić samych siebie rachunkami, no bo za wszystko trzeba zapłacić.
No i energia odnawialna z różnych źródeł na pewno.
Tak, ale to co powtarzam, żeby
wiatru nie ma, więc...
Żeby nie wprowadzać sytuacji takiej, że rachunki za prąd nam wzrosną o 100 czy 200%, bo myślę, że tego moglibyśmy nie przeżyć.
No właśnie, mówi się, że nie ma złej pogody, tylko zła odzież. Można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko źle przygotowane miasta czy regiony. My jesteśmy dobrze przygotowanym miastem, tak? W miarę, panie prezydencie. Na koniec tej części rozmowy jesteśmy bezpieczni.
Uważam, że tak. Zielona Góra nie jest przynajmniej na dzień dzisiejszy zagrożona, no ale cóż, to nie znaczy, że powinniśmy, że tak powiem, nic nie robić i nie myśleć o tym, co zrobić, żeby jednak być zabezpieczonym w 100%.
A czy miasto ma jakieś informacje związane z tym, jak długo jeszcze potrwają ograniczenia z poborem energii?
Ale to
wie miasto coś więcej niż zwykły mieszkaniec?
Nie. Myślę, że nie. My dostajemy podobne komunikaty, bo to wynika po prostu z różnych przyczyn i to, co powtarzam, ten rachunek trzeba robić w skali całego kraju. To nie jest tak, że patrzy się na miasto i ono zużywa tam, nie wiem, X i z tego X trzeba zdjąć 20%. Nie. To jest w skali całego kraju bilansowane i w skali całego kraju rozpatrywane, więc najwięksi odbiorcy energii elektrycznej, a to najczęściej są to wielkie firmy przemysłowe, oni dostają najczęściej i w pierwszej kolejności ograniczenie.
Kończymy w takim razie tę część naszej rozmowy. Można po piosence zadzwonić do studia 68 326 9696 albo wysłać maila na adres prezydent@zielonej.pl.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do rozmowy z prezydentem Zielonej Góry, Januszem Kubickim. Pojawiła się kiedyś sprawa miłożębu japońskiego. Słuchacz pytał o tę sprawę, jakie losy tego drzewa.
To drzewo zostało gdzieś uszkodzone w trakcie budowy, która tam była. Była interwencja z naszej strony. Poszło polecenie, aby, że tak powiem, oczyścić to drzewo. Miały zostać przeprowadzone badania, czy uda się to drzewo uratować i przywrócić do życia, bo choruje, ale ja już specjalistą nie jestem, więc więcej na ten temat jakby...
Dendrolog musiałby się wypowiedzieć.
Tak.
W tej sprawie prezydent@zielonej.pl to jest adres mailowy, na który można wysłać pytania do prezydenta miasta. Pięknie nam się miasto rozwija. Dlaczego miasto nie myśli naprzód? Codziennie, kiedy jadę ulicą Batorego 10 na godzinę, bo teraz cały czas jeżdżą tam rowerzyści, to zastanawiam się, dlaczego nie ma tam ścieżki rowerowej. Przecież to nowa droga. Dlaczego nikt nie pomyślał o tym przy remoncie? A może jeszcze jest szansa, że ścieżka powstanie?
Znaczy ja przyznam się szczerze, że widzę często rowerzystów, którzy jadą szosą kisielińską, a przy szosie kisielińskiej jest piękna ścieżka rowerowa, bo nawet bitumiczna, więc nie zawsze w każdym miejscu te ścieżki są. Może kiedyś docelowo, jak znajdziemy środki finansowe, to oczywiście pomyślimy o tym. W tej chwili budujemy ścieżki wokół Zielonej Góry, wokół jądra Zielonej Góry. Ja myślę, że potem będziemy się starali uzupełniać te miejsca, gdzie jeszcze ścieżek rowerowych w mieście brakuje. Na pewno nie jest to już stan idealny, ale myślę, że tak źle to nie wygląda.
30 kilometrów ścieżek rowerowych.
Tak, 30 kilometrów będzie zrealizowane. Mm-hmm. Przetarg rozstrzygnięty, wykonawca wybrany, więc 2 lata czas realizacji, kilkadziesiąt milionów złotych, koszty inwestycji, więc coś będzie się działo w tym zakresie.
to czekamy na to. Adres prezydent@zielonej.pl. Podobno cały weekend ma być zamknięta trasa północna. Na jakim odcinku? Dlaczego? Mało już utrudnień w mieście.
No, tak naprawdę mamy wspaniałą imprezę i to nie jedną w ten weekend, bo tych imprez jest więcej, bo mamy Mistrzostwa Świata helikopterów w przylepie i stąd pomysł, aby na jednej nitce zrobić parking, bo do przylepu dojechać wszyscy jakby chcieli samochodami się nie da. Tam będzie piknik, sobota, niedziela i będzie można...
I goście nie tylko z Zielonej Góry się
nie,
pojawią,
nie, no to
pewno.
Są Mistrzostwa Świata. Będzie kilka też znanych wszystkim postaci. Będzie człowiek, który skakał z kosmosu. Ja myślę, że wszyscy oglądali, widzieli w telewizji Feliksa Baumgartera, jak skakał, więc on jest jednym z zawodników.
Będzie
u nas. Będzie Morgenstern, który kiedyś był skoczkiem narciarskim, teraz jest pilotem z takich znanych nazwisk. Więc kilkadziesiąt helikopterów. Myślę, że nigdy nikt w życiu nie widział w jednym miejscu tyle helikopterów, ile będzie w przylepie. Stąd koncepcja, aby na ten moment ograniczyć troszkę przepustowość tej trasy poprzez to, że zrobimy parking, będą autobusy, które będą już dowozić ludzi na lotnisko. Będzie można oczywiście rowerem dojechać i będzie szerzony parking rowerowy na lotnisku w przylepie, więc tam można bezpośrednio będzie skorzystać, ale samochodem na lotnisko dojechać się nie da. Stąd takie rozwiązanie. Cóż, warto to zobaczyć, bo poza helikopterami będzie tam się jeszcze wiele innych rzeczy ciekawych działo, więc stąd myślę, że to jest rozwiązanie, które ma pomóc tym mieszkańcom, którzy chcieliby pójść zobaczyć, jak się dostać w to miejsce, więc myślę, że nie będzie wielkich utrudnień w sensie komunikacji samochodowej, a ci, którzy będą chcieli zaparkować, będą mieli gdzie i będą mogli dojechać, poobejrzeć to. Mamy też ciekawą imprezę w Amfiteatrze w piątek, sobota, disco pod gwiazdami. Jeżeli ktoś ma ochotę, też można iść posłuchać wielu wspaniałych wykonawców, a ci, którzy nie pójdą, będą mieli szansę obejrzeć to w telewizji w Polsacie, bo będzie transmisja tego koncertu jednego i drugiego, więc będzie się działo przez weekend. Imprez jest dużo. Jest jeszcze w Mostkach Kings Falubazem, to trochę dalej od Zielonej Góry, ale że tak powiem, też warto tam się wybrać, więc jest co robić przez weekend. Byle pogoda troszkę bardziej nam pozwoliła skorzystać z tych atrakcji, które będą.
Żebyśmy mieli siłę właśnie korzystać z tej oferty rozrywkowej.
Więc nie jest to ten, oczywiście ja przepraszam wszystkich za utrudnienia komunikacyjne, które są, bo są na pewno w mieście.
Z jednej strony utrudnienia, z drugiej pomoc.
Tak, ale są utrudnienia, no bo też są.
A do marketów będzie można dojechać, bo też są wątpliwości.
Wszędzie będzie można dojechać, tam wszystko będzie przejezdne, nic się nie będzie działo.
Jest zjednoczenie z Batorego, można też objechać.
Po prostu będzie jeden z pasów wyłączony, tak aby można było zostawić samochód, zaparkować i pójść zobaczyć to, co się dzieje na lotnisku w przylepie, więc tam nie będzie wielkich niedogodności z naszego punktu widzenia. Wręcz przeciwnie, będą to udogodnienia. Natomiast oczywiście przepraszamy, bo są remonty w mieście. One powodują utrudnienia w komunikacji, bo teraz Kożuchowska na Botanicznej zaczęli łatać jeszcze i to bardzo nieszczęśliwie się zbiegło w czasie, z tym, że to czasami mamy taką sytuację, że mamy środki, które musimy wykorzystać w danym roku, albo je albo nie zrobimy wcale i będziemy musieli oddać te środki, albo wykorzystamy. Stąd przepraszamy za wszystkie utrudnienia. Teraz jeszcze pogoda też taka, że współczuję tym, którzy pracują na zewnątrz, bo jest to bardzo trudne.
Jeszcze jedno pytanie zadam, zdążę. Jest ta minutka, pięknie, ładnie, że miasto oszczędza prąd, ale panie prezydencie, dlaczego w takim razie przy CRS-ie odbywa się w najlepsze zraszanie trawnika, hektolitry wody na estetykę? No cóż.
Ale z wodą na dzień dzisiejszy nie ma problemu w mieście. Oczywiście nie jest tak, że możemy szaleć i tej wody wylewać więcej, natomiast doprowadzenie do tego, że trawnik zaniknie w niektórych miejscach, byłoby brzydkie. My naprawdę przecież też jeździmy, podlewamy część roślin, część rąd w mieście, polewamy drogi również w mieście, bo jeździ polewaczka, pracują kurtyny na deptaku dwie, więc na pewno myślimy o oszczędnościach i czasami jednak to nie jest tak, że można w ogóle wszystko wyłączyć i nic nie robić, bo mogłoby to nie najlepiej wyglądać po tym, jak że tak powiem, przeszłoby ta konkurencja. Utrzymanie zieleni też jest ważne, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Oczywiście staramy się robić to jak najbardziej oszczędnie.
I to wszystko na dzisiaj. Życzmy sobie chyba trochę deszczu, tak?
Panie prezydencie, cóż, czy czasami życzę...
Kropli, dwóch...
Tak, deszczu na pewno, ale takiego normalnego, nie jakiegoś... tornadami, burzami i tego typu rzeczami.
No, żeby wczoraj miała być burza, nie było, nie sprawdziło się
prognozy. Zielona Góra ma tą zaletę, że u nas jednak deszcze bardzo często nas omijają, kierują się w kierunku Odry, choć my już jesteśmy miastem nad Odrą, ale to tak w centrum miasta omija. Z jednej strony to nie najlepsze, z drugiej czasami to lepiej, żeby takie różnego rodzaju nawałnice straszne przechodziły bokiem.
I słuchaczom życzymy trochę może i tej kropli energii na pewno w dzisiejszym dniu, a prezydentowi bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Kubicki był moim gościem.
Dziękuję bardzo.